Wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl
/ wspieraj radio wnet.
Raport z Kijowa.
To 94. dzień rosyjskiej inwazji w 9. roku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wita się z Państwem Paweł Bobołowicz. Audycję realizuje Daniel Chybowski. Witamy się z Warszawy. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły 3 osady. 2 na południu i 1 w obwodzie donieckim. Informacje o tym najpierw pojawiły się w sieciach społecznościowych i miały charakter niepotwierdzony, nieoficjalny, ale wczoraj o tym oficjalnie już powiedział prezydent Zełenski. I chociaż nie są to duże miejscowości, to szczególnie ta informacja z obwodu donieckiego może cieszyć, bo wygląda na to, że Ukraińcy wbili się głęboko w pozycje rosyjskie. Wywiad brytyjski tymczasem twierdzi, że rosyjskie przywództwo nadal koncentruje swoje wysiłki na działaniach ofensywnych właśnie w Donbasie, ale postęp jest tam bardzo powolny. W kierunku Bachmutu rosyjskie siły zbrojne posuwają się z prędkością 1 kilometra tygodniowo. Jak zauważył wywiad brytyjski, Rosjanie raczej nie zrealizują rozkazu zajęcia całego obwodu donieckiego do 15 września tego roku. Unia Europejska zmienia ambasadora w Rosji w tym samym czasie, co Stany Zjednoczone. Kończy swoją misję dyplomatyczną Markus Ederer. Jego stanowisko w najbliższym czasie obejmie dyplomata z Francji. 4 września ambasada Stanów Zjednoczonych w Rosji poinformowała, że ambasador John Sullivan zakończył pracę jako szef amerykańskiej misji dyplomatycznej w Rosji. Wspólne działania polityczne Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Kreml skomentował zamiar rezygnacji Kadyrowa. Takie oświadczenie Kadyrowa wcześniej się pojawiło. Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Pieskow powiedział, że to stwierdzenie szefa Czeczenii Ramzana Kadyrowa o możliwej rezygnacji jeszcze się nie spełniło. Na razie zakładamy, że nadal kieruje on Czeczeńską Republiką, stwierdził Pieskow. Kadyrow nie pierwszy raz twierdzi, że zrezygnuje ze swojej funkcji. Takie wcześniejsze jego stwierdzenia znalazła nasza koleżanka redakcyjna Daria Hordyjko, a więcej o tym dzisiaj porozmawiamy z Arturem Żakiem. Ale zaczynamy od połączenia z Kijowem i jest z nami Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, Dmytro.
Witam, Pawle, witam Państwa serdecznie.
Dmytrze, wypatrzyłem na Facebooku, że niedługo odbędzie się Twój koncert.
No tak, prawda jest i odbędzie się 18 września w 18 godzinie w Kijowie i mam nadzieję, że będę transmitowany też albo przez YouTube, albo przez Facebook, ponieważ tam przedstawiamy po raz pierwszy, zagramy publicznie naszą piosenkę ku pojednaniu polsko-ukraińskiemu w języku polskim. No ta piosenka, którą już śpiewałem jakoś na antenie.
Śpiewałeś i to w wyjątkowym dniu, bo śpiewałeś 15 sierpnia, gdy widzieliśmy się w Kijowie, wtedy ze studia, które było tymczasowo u dyrektora Roberta Trzewskiego w domu, zaśpiewałeś tę piosenkę, ale oczywiście to było wykonanie solo. Teraz Dmytro Antoniuk zaśpiewa ze swoim całym zespołem. Dmytrze, no oczywiście mówię też o tym w kontekście tych wszystkich wydarzeń, bo to w jakiś sposób wskazuje, jak wygląda też codzienne życie w Kijowie, w jakiej sytuacji jesteś ty i oczywiście miliony mieszkańców Kijowa, że potraficie w tej całej sytuacji wojennej, sytuacji, kiedy rzeczywistość cały czas jest związana z słuchaniem alarmów przeciwlotniczych, chowaniem się do schronów, informacjami z frontu, jednak w tym wszystkim znajdujecie czas na normalność i ty znajdujesz czas na normalność i ten koncert chyba tego jest dowodem.
Tak, ale my robimy ten koncert tylko i wyłącznie pod pretekstem tego, że zbieramy zrzutkę na siły zbrojne Ukrainy podczas tego koncertu. Także inaczej ja nie robiłbym tego oczywiście. No i w ogóle było ostatnim czasem, były parę nawet skandalów publicznych w sieciach społecznościowych, kiedy pokazano było, że niektórzy Kijowianie po prostu bawią się jak zwykle w jakichś tam wieczorem, w jakichś restauracjach, tańczą i tak dalej. No i jeden na przykład z moich znanych mi żołnierzy, który jest teraz na wschodzie, on napisał o siebie o tym, że można teraz żyć po prostu takim normalnym życiem. On napisał, że tak, można. Dzień po prostu pracujesz, zarabiasz pieniądze, coś oddajesz na siły zbrojne Ukrainy, pomagasz uchodźcom i tak dalej. Wieczorem możesz sobie odpocząć. Tylko zastanów się nad tym, czy warto to w ogóle pokazywać na przykład u siebie na Facebooku, w Instagramie i tak dalej, jak ty pijesz jakieś tam koktajle i tak dalej, no coś takiego, bo to widzą nie tylko twoi znajomi tutaj w Kijowie, a też ludzie na froncie, a szczególnie też ludzie być może na zachodzie, którzy po prostu widzą, że Ukraina już sobie absolutnie odpuściła ten temat wojskowy i już nie trzeba jej pomagać. Także można sobie pójść odpocząć, ale czy to wystawiać tak na ogół, to trzeba zastanowić się.
Dmytro Antoniuk, nie ma żadnej wątpliwości, że ty swoje życie poświęcasz sprawom wojny, co słyszymy codziennie na antenie. Słyszeliśmy cię dzisiaj też w poranku od tego czasu, jakie są nowe informacje, co się wydarzyło, co wymaga pogłębienia i opowiedzenia więcej.
Tak, no i co my mamy na froncie? Już wspomniałeś o tym, że według informacji od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wyzwoliliśmy aż trzy miejscowości i dwie na południu, na prawym brzegu Dniepru w obozie chersońskim. Chodzi o miejscowości Wysokopile i Olchiny. Ale jeżeli popatrzeć na mapę od Deep State Map, to można zobaczyć, że obok tego Olchina znajduje się też miasteczko Archangelskie. I to Archangelskie jest od kilku dni zaznaczone na szaro. Wcześniej było zaznaczone, jak było pod kontrolą wojsk rosyjskich, teraz na szaro. To znaczy, że być może wojsko ukraińskie też jest w trakcie wyzwolenia tego miasteczka, albo już być może wyzwoliło jego. Takie same sytuacje my mamy trochę dalej na północ od Chersonia i na północny zachód od Chersonia. Już pojawiają się na tej mapie takie po prostu działki zaznaczone też na szaro, szare strefy. I tych szarych stref jest coraz więcej w kierunku Chersonia, co oczywiście nie może się nie cieszyć. Mamy też informację o tym, że po raz kolejny została ostrzeliwana przeprawa pontonowa pod miejscowością Lwowe. Ta miejscowość znajduje się między Chersoniem a Nową Kochowką i już ona po raz kolejny została ostrzeliwana, ponieważ akurat w tym samym miejscu Moskale po prostu robią tą przeprawę pontonową. Ta sama sytuacja, jak była kiedyś nad Siewierskim Dońcem na Donbasie, gdzie w jednym i jedynym miejscu kilka razy oni przerzucali tą przeprawę pontonową i w tym samym miejscu byli pobici wielokrotnie. Tam przypominam Państwu, że tam zastrzeliliśmy ponad 70 wózów opancerowanych i czołgów wroga. No i być może taka sytuacja podobna jest teraz tutaj na południu. Wiemy już też, że po raz kolejny już po prostu codziennie widać, że most na przykład samochodowy Antonowski jest ostrzeliwany. Wczoraj i w nocy były kolejne uderzenie w ten most i to jest też bardzo ważne. Został uderzony też most w Nowych Kachowce, nawet pokazane zdjęcia satelitarne, gdzie być może część tego mostu w ogóle zawaliła się i już jej nie ma po prostu. I ostrzeliwany jest most nad rzeką Inhulec, także, który też łączy dwie części już na prawym brzegu, na prawym samym brzegu Dniepru dwie części obwodu chersońskiego. To jest bardzo wszystko ważne, ale co zaskakujące dla nas wszystkich było, to jest to ten postęp wojsk ukraińskich, sił zbrojnych ukraińskich na Donbasie, ponieważ nasi żołnierze przekroczyli rzekę Siwerski Doniec i wyzwolili, już oficjalna ta informacja jest, wyzwolili miejscowość Ozera. Znajduje się ona między, tak w, prawie w połowie drogi między Słowiańskiem a Siwerskiem. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ na tym lewym brzegu znajduje się tej rzeki, znajduje się wszędzie wojsko rosyjskie, a na prawym nasze wojsko. A teraz już ten parytet został naruszony ku naszej korzyści. Także my bardzo cieszymy się z tych wiadomości. Ale trzeba powiedzieć też o tym, że wróg jednak ma postęp na Donbasie już wokół Doniecku. Widzimy też na tej samej mapie od Deep State Map, że być może miejscowość Piski została całkowicie już zajęta niestety. I widać, że szara strefa już zbliża się, porusza się w kierunku wschodnim od Doniecku i to znaczy, że tam wróg ma jednak postęp. Też sytuacja jest bardzo ciężka wokół oczywiście Bachmutu, wokół Awdijiwki, wokół Marienki. Wróg przerzucił swoje też kolejne posiłki na kierunek Wuhledara, który znajduje się niedaleko od Wolnowachi, a niżej tam jest już Mariupol, przepraszam, ale też bardzo ważny odcinek dla nas wszystkich i dla wroga oczywiście też jest w obwodzie zaporożskim, gdzie też Moskale przerzucają swoje posiłki blisko od miasta Połochy. Także że sytuacja, znów powtarzam, że sytuacja jest bardzo dynamiczna i po prostu patrzymy na mapę, śledzimy, co się dzieje na froncie.
Tak, masz rację, obserwujemy. To rzeczywiście bardzo ciekawy element związany z tą miejscowością Ozera. Kilka tygodni temu byłem w pobliżu tych miejsc, o których przed chwilą opowiadałeś i właśnie w pobliżu tego miejsca wtedy wyglądało na to, że to jednak strona ukraińska musi obawiać się przekroczenia w tym miejscu Severnego Dońca przez Rosjan. No, okazuje się, że jednak Ukraińcom się to udało, więc pomimo tych może pozostałych nie najlepszych informacji w tym należy upatrywać ważnego, nie tylko symbolicznego elementu. Świadczy też to chyba o tym sama to, że o tym opowiadał też sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Dmytro Antoniuk wprost z Kijowa. Dmytrze, ponieważ dzisiaj od rana pracujesz i działasz na antenie Radia Wnet, to już teraz ci podziękuję. Zostaniemy z Arturem Żakiem. Udanego i spokojnego dnia, Dmytrze.
Dziękuję, drodzy kolegi. Życzę też miłego i spokojnego dnia.
Zostajemy z Arturem Żakiem. Artur Żak dzisiaj w Lwowie. Dzień dobry, Arturze.
Dzień dobry, Pawle. Kłaniam się nisko z Lwowa. Tak, przez chwilę będę we Lwowie.
Dopytuję się, bo wiem, ostatnio przecież w sobotę byłeś w Drohobyczu, podróżujesz po zachodniej Ukrainie. Nie wszyscy mają takie szczęście, żeby swobodnie dotrzeć na zachodnią Ukrainę albo dotrzeć do Polski. Kierowcy ciężarówek, którzy stoją w wielogodzinnych korkach na granicy polsko-ukraińskiej, zapowiedzieli, że planują na dziś od godziny 10 blokadę dojazdu do przejścia granicznego w Dorohusku po polskiej stronie na znak protestu. Sieci społecznościowe od kilku dni piszą, informują o tym, co dzieje się na przejściach polsko-ukraińskich. Gigantyczne kolejki sięgające kilkudziesięciu kilometrów. Samochody nie mogą przejechać ani w jedną, ani w drugą stronę. I jak rzadko kiedy polscy i ukraińscy obserwatorzy są dosyć zgodni w diagnozie sytuacji. Problem to problem personalny. Za mała obsługa przejść granicy. granicznych, głównie po polskiej stronie. To uniemożliwia dokonanie odpraw, dokonanie kontroli sanitarnych i po prostu tworzą się gigantyczne korki. Teraz już będziemy widzieli pierwszy protest. Kierowcy funkcjonują tam w dramatycznych warunkach. Przecież granica jeszcze na tak gigantycznym odcinku, właściwie od granicy, to nie są tereny przygotowane do tego, by tam kierowcy mogli przebywać po kilka dni, ale oczywiście oprócz kierowców to są samochody z towarem, który jest niezbędny na Ukrainie, który musi trafić na Ukrainę. Ale opowiem Państwu też taką historię, jaki towar z Ukrainy trafia do Polski. Ostatnio, gdy przekraczałem przejście graniczne, jadąc właśnie z Ukrainy do Polski, rozmawiałem z ukraińskimi kierowcami, którzy przewozili między innymi detale związane z produkcją okien, które są produkowane w Charkowie, w tym Charkowie, który jest ostrzeliwany. Cały czas tam działają zakłady, które te detale produkują i one trafiają do Polski, do jednego z naszych producentów, któremu są z kolei niezbędne do produkcji okien, ale nie mogą trafić w normalnym czasie. Mało tego, ci ukraińscy kierowcy opowiadają o dramatycznej sytuacji, kiedy musisz wywozić to z Charkowa, ostrzeliwanego Charkowa i robisz to wszystko w błyskawicznym tempie, w olbrzymim stresie, a później okazuje się, że na granicy polsko-ukraińskiej trzeba stać kilka dni i że tego towaru nie można przewieźć. No cóż, to chyba wielki egzamin. Czy rzeczywiście wyszliśmy na ten nowy poziom relacji polsko-ukraińskich, ale nie tylko w sferze deklaratywnej, nie tylko w sferze mówienia o tym, jak jesteśmy bliscy sobie, ale w sferze praktycznej. A przecież współpraca gospodarcza to jest to, co może pokazać, czy nasze kraje rzeczywiście potrafią ze sobą dobrze działać i współpracować. W takim momencie chyba powinniśmy się pochylić nad tym. Służby graniczne i nasze państwo pokazało już raz, że doskonale sobie daje radę w sytuacjach krytycznych. Po 24 lutego, gdy Rosjanie liczyli na to, że granica zostanie zablokowana, tę granicę udało się odkorkować, więc teraz może czas najwyższy, żeby po prostu wprowadzić takie procedury, które granice odblokują. Artur Żak w Lwowie. Arturze, ty nie o granicy dzisiaj opowiesz i chyba też nie o Lwowie, bo zaczniemy od tego, co wydarzyło się w Czortkowie.
O granicy nie będę opowiadał, bo to jest od wielu, wielu lat takie wąskie gardło przy współpracy polsko-ukraińskiej, ale opowiem o Czortkowie. Co prawda, w którym nie byłem, bo był Wojciech, ma dużo więcej informacji, ale wczoraj w Czortkowie odsłonięto obelisk, tablicę poświęconą Marii i Lechowi Kaczyńskiemu. Ten obelisk został ulokowany już w istniejącym skwerze imienia Lecha Kaczyńskiego. Na uroczystościach udział brali między innymi ambasador Rzeczypospolitej Bartosz Cichocki. Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej i spotkania pod ołtarzem Matki Boskiej Różańcowej i ze spotkaniem z uczniami i tymi, którzy prowadzą szkołę sobotnio-niedzielną, polską szkołę sobotnio-niedzielną, a prowadzą tę szkołę siostry dominikanki. Były się uroczystości, zostały odczytane między innymi listy prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a także premiera Rzeczypospolitej Morawieckiego. W tych listach wielokrotnie, jakie przeczytałem właśnie w internecie, wielokrotnie były podkreślane między innymi wielowiekowe tradycje współpracy i życia, współistnienia obu narodów, narodu polskiego, narodu ukraińskiego. A odwoływano się właśnie między innymi też do 500-lecia nadania właśnie praw miejskich miastu Czortków. W mieście Czortków też jest słynny zamek, który też w historii obu narodów często był aktywny, był aktywnym miejscem odbywania się właśnie historii. Więc to jest kolejny taki kamień, na którym budowane są relacje polsko-ukraińskie, bardzo pozytywne relacje polsko-ukraińskie.
Czortków to oczywiście też powstanie czortkowskie, chyba pierwsze powstanie przeciwko sowieckiemu okupantowi w 1939 roku. Wspaniałe miasto. Dawno w Czortkowie nie byłem. Być może, Arturze, będzie moment, kiedy razem będziemy mogli się do Czortkowa wybrać. Obiecałem Państwu, że porozmawiamy z Arturem o Kadyrowie. To ulubiony chyba temat Artura, ale najpierw może, Arturze, posłuchajmy piosenki, którą na dzisiaj z Andrzejem Zujewem przygotowaliście. Co to będzie?
To będzie utwór zespołu Sky, zespołu w sumie, który dosyć dawno działa na rynku muzycznym ukraińskim, zespół, który jest wielokrotnie nagradzany. I utwór jest o niezłomności narodu ukraińskiego. Utwór, który wyszedł w pierwszym miesiącu tej pełnowymiarowej agresji. Więc serdecznie zapraszam na utwór zespołu Sky.
Raport z Kijowa.
Godzina 9:53 w Warszawie, ale my cały czas jesteśmy w łączności z Lwowem, gdzie jest Artur Żak i tak jak Państwu obiecałem, porozmawiamy teraz o zapowiedzi Ramzana Kadyrowa, przywódcy oficjalnej Czeczenii. Ramzan Kadyrow w ubiegłym tygodniu stwierdził, że już zasiedział się na swoim stanowisku. Minęło 15 lat, jak zarządza republiką, to czas na to, żeby zrobić sobie urlop. Mamy już reakcję też Moskwy na te słowa. Rzecznik prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow tak dosyć sceptycznie podszedł do tej zapowiedzi Kadyrowa i stwierdził, że Kadyrow chyba cały czas Czeczenią rządzi. Artur Żak, obserwujesz tę sytuację. O co chodzi w ogóle w tej całej sprawie?
Tak naprawdę praktycznie nikt nie wie, o co chodzi, są tylko i wyłącznie spekulacje. Kadyrow, bo tak jak zaznaczyłeś, już po raz kolejny wygłosił tego typu sugestie czy też oświadczenia. W sobotę w swojej manierze on nagrał, i to na telegramie, na rosyjskim telegramie, nagrał taki zwrot, takie odniesienie do tego, że już właśnie, tak jak powiedziałem, że już się zasiedział, że jest najstarszym, najdłużej sprawującym władzę w regionie przywódcą. Siedział on właśnie w swoim pięknym, jak na jego gust, pałacu i stwierdził, że musi odejść i już nad tym pracują i musi odejść przed tym, żeby go nie przepędzili, żeby go nie wygnano. No i później zaczęły się właśnie liczne spekulacje wśród komentatorów tego, co się dzieje na Ukrainie. Między innymi Meduza podała, że ze źródeł z Kremla, że trwają rozmowy na temat właśnie roszad między innymi w Rosgwardii, czyli w wojskach wewnętrznych, którymi dowodzi Zolotow, jeden z najbardziej bliskich Putinowi ludzi w Federacji Rosyjskiej, który z Putinem jest praktycznie od samego początku jego kariery, od początku na pewno kariery jako premiera i kariery jako prezydenta Federacji Rosyjskiej. Mówi się też o tym właśnie, że Szojgu popadł w niełaskę, a to dlatego, że nie wziął Kijowa w przeciągu 3 dni, tak samo jak szef sztabu Gerasimow. Dlatego my ich bardzo rzadko widzimy w sytuacjach związanych z opisem tego, co się dzieje na terenie Ukrainy w trakcie działań wojennych. Ale zawsze jest też taka sytuacja, że pan Kadyrow nie może odejść po prostu w niebyt. Pan Kadyrow może pójść tylko i wyłącznie wyżej. On przez lata był hodowany przez reżim putinowski jako kat Czeczenii i jedyne miejsce, o którym mówią właśnie komentatorzy, to jest właśnie dowództwo Rosgwardii. Zaznaczę, że Kadyrow też ma pod sobą praktycznie prywatną armię właśnie czeczeńską, ale armię, która jest w ramach nie zbrojnych sił Federacji Rosyjskiej, ale właśnie Rosgwardii. To jest ponad 10 tysięcy dobrze uzbrojonych żołnierzy. Niektórzy mówią, że dobrze wyćwiczonych, ale jak najbardziej dobrze wyćwiczonych na działania wewnętrzne, czyli na działania bezpośrednio represyjne. Jak widzieliśmy na terenie Ukrainy, ich działania były dosyć... określano ich wojskami tiktokowymi, czyli więcej byli widoczni w internecie niż na polu walki, ale inni komentatorzy mówią o tym, że Putin nie dokona tego typu roszady do momentu, kiedy nie będzie w stanie ogłosić jakiegokolwiek no nawet częściowego zakończenia i osiągnięcia zakładanych przez niego celów tej tak zwanej wojennej operacji. Więc czekamy. Wygląda to jak słynne seriale brazylijskie. Jakby to nie było tak tragiczne, jakby to nie byli ludzie, którzy odpowiadają za liczne śmierci zarówno na terenie Ukrainy, jak i Rosji, by to było nawet śmieszne. Ale pozostajemy, śledzimy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I tylko taka ostatnia dygresja. Jeżeli Zolotow zostanie ministrem obrony, to większość komentatorów tylko klaszcze w dłonie i niektórzy nawet skomentowali to w ten sposób, że Szojgu miał 8 punktów w skali IQ, Zolotow ma 7, więc liczba śmierci, zgonów rosyjskich żołnierzy na polu walki na Ukrainie tylko i wyłącznie się zwiększy.
Arturze, ale przy tych roszadach, grach personalnych pojawia się też takie pytanie. Kadyrow był wielokrotnie wymieniany jako potencjalny ten, który chciałby zastąpić Putina. Putin jest podobno coraz słabszy fizycznie. Czy możesz sobie wyobrazić, albo czy może są brane pod uwagę właśnie takie scenariusze, że Kadyrow robi jakiś ruch po to, żeby sięgnąć po władzę w całej Federacji Rosyjskiej?
To jest, co prawda, brzmi bardzo absurdalnie, ale w Federacji Rosyjskiej wszystko niestety jest możliwe, a dowództwo w Rosgwardii może być swoistą trampoliną. Z kolei w Rosji Kadyrow, szczególnie właśnie w strukturach siłowych, szczególnie w FSB, nie ma najlepszej opinii. Rosyjscy, zarówno żołnierze, jak i oficerowie FSB, szczerze nienawidzą Kadyrowa i kadyrowców, bo po prostu przez lata stworzyła się taka sytuacja, że kadyrowcy mogą robić na terenie Federacji Rosyjskiej praktycznie wszystko. Mogą porywać nawet ludzi nie z terenu Republiki Czeczeńskiej. Więc zobaczymy. Ta walka pomiędzy różnego rodzaju ośrodkami, pomiędzy tymi tak zwanymi wieżami Kremla, czyli pomiędzy FSB, GRU, Rosgwardią i między innymi Kadyrowem, będzie nabierało tylko na sile. A ja uważam, że to dobrze, bo gdzie się biją, tam wolny świat może skorzystać.
I oby tak było też w tym przypadku. Artur Żak z Lwowa skomentował sprawę Kadyrowa. Dzisiejszą audycję przygotowała Daria Hordyjko, oczywiście Dmytro Antoniuk, realizował Daniel Chybowski. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Paweł Bobołowicz, zapraszam do jutrzejszego wydania raportu z Kijowa. Do usłyszenia.
Raport z Kijowa.
Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać.
Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy.
Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich.
I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać.
Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach.
Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie.
Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet.
I wspieraj regularnie swoje radio
na zrzutka.pl/wspieraj
Radio Wnet.